Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Zofia. Jestem we wspólnocie od 16 lat i mam dzisiaj powiedzieć o życiu w Duchu Świętym. Temat jest potężny. Nie wiem, jak będzie z 30 minutami. Może się uda z Bożą pomocą. Przede wszystkim pierwsza rzecz. Co jest celem życia człowieka? Bo to jest właściwie punkt odniesienia do całej reszty, o której chcę powiedzieć. Pan Bóg powołał człowieka do wielkiej godności, uczynienia go swoim dzieckiem i do zjednoczenia ze sobą, do wejścia do jego chwały. Na tym polega przebóstwienie, które jest zamysłem Pana Boga. A święty Ignacy Loyola w ćwiczeniach duchownych w 23 punkcie pisze, że człowiek jest stworzony, aby Pana Boga wielbił, czcił, służył Mu i tak zbawił duszę swoją. Czyli człowiek ma Pana Boga wielbić, czcić, czyli człowiek jest stworzony dla chwały Bożej, a finalizacją tego życia dla chwały Bożej jest przyjęcie przez Pana Boga do wiecznej szczęśliwości, do zjednoczenia z Nim, do zjednoczenia z Trójcą Świętą. Bardzo ważny punkt odniesienia, taki wyjściowy do tych naszych rozważań, to jest, kim jest Duch Święty. Według katechizmu Kościoła katolickiego Duch Święty jednoczy wszystkie części Kościoła między sobą, wszystkie członki mistycznego ciała Chrystusa, czyli Kościoła między sobą, i jednoczy je z głową Kościoła, czyli z Jezusem Chrystusem. Duch Święty jest, innymi słowami, duszą Kościoła. Tak się go określa. W credo mówimy: wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, czyli Duch Święty jest Bogiem, jest osobą boską. Jest Bogiem i równocześnie jest miłością. To jest bardzo ważne, że jest osobą i tym, co oznacza. Jest osobą i jest miłością jednocześnie. Jest jedną z osób z Trójcy Świętej. Święty Augustyn podaje taki obraz Trójcy Świętej, bardzo wymowny. Mianowicie Bóg Ojciec jest tym, który kocha. Jezus jest kochany, jest tym, który jest kochany. A Duch Święty jest kochaniem, czyli miłością. Inny bardzo ładny obraz Trójcy Świętej, a zaczerpnięty z tradycji ojców Kościoła, to jest obraz źródła. Mianowicie to wyobrażenie przedstawia Boga Ojca jako źródło, Syna Bożego Jezusa jako wodę i Ducha Świętego jako ruch, czyli jako nurt. Następnym takim znanym obrazem Trójcy Świętej, mówię o tym, żeby jakoś zobrazować tego Ducha Świętego, bo właściwie trudno trochę o nim mówić. To jest obraz świecy, znany pewnie wszystkim z religii. Mianowicie, co się stało? Świecą jest, Bóg Ojciec jest świecą, Jezus Chrystus jest płomieniem, a Duch Święty jest ciepłem, jest żarem gorącym, który bije od płomienia. Tak mniej więcej można opisać Trójcę Świętą i obecność Ducha Świętego w tej Trójcy Świętej. Celem odnowy w Duchu Świętym jako ruchu mistycznego jest odkrywanie nie tylko charyzmatów, ale także przede wszystkim odkrywanie Ducha Świętego. Ukazywanie Jego działania w Kościele, Jego oddziaływania na nas. Duch Święty sprawia, że Jezus jest obecny w nas i Duch Święty jednocześnie sprawia, że mamy tego świadomość. Sprawia, że Jezus jest rzeczywiście obecny w nas, między nami, pośród nas i jednocześnie mamy tego świadomość. To jest bardzo, bardzo istotne działanie Ducha Świętego. Duch Święty nie wszystkich swoich działań, całej swojej aktywności nie koncentruje na otaczaniu chwałą siebie. Duch Święty otacza chwałą Jezusa. Duch Święty cały czas, przez całe swoje, ja mówię w tej chwili troszkę w cudzysłowie, ale całe swoje życie na ziemi, Duch Święty przez całe swoje to życie na ziemi, dotyczące naszej ziemi, naszego życia, Duch Święty zajmuje się sprawami Jezusa. Duch Święty cały czas pełni jakby funkcję taką wspomagającą dla osoby Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest najważniejszy w tym. W jaki sposób Duch Święty oddziałuje na nas? Duch Święty oddziałuje nas przez łaskę uświęcającą, która jest przesyłana czterema wielkimi takimi kanałami jakby, nazywanymi misjami Ducha Świętego albo posłannictwami Ducha Świętego. Te cztery kanały łaski Ducha Świętego to są dwa z nich widzialne, dwa z nich niewidzialne. Widzialne te aktywności, misje Ducha Świętego to są sakramenty i charyzmaty. Niewidzialne to są cnoty boskie i dary Ducha Świętego. Cnót jest siedem, darów siedem, rozwinę za chwileczkę. Sakramenty wiemy, siedem, charyzmaty, nieograniczona ilość, też o tym za chwileczkę powiem. Grupa tych misji Ducha Świętego niewidzialnych, czyli cnoty i dary Ducha Świętego, chodzi o to, że działanie Ducha Świętego odbywa się w głębi naszych serc w sposób niewidoczny. Początek działania Ducha Świętego, jeżeli chodzi o te kanały, o to oddziaływanie na nas, to jest niewidoczne w głębi serca człowieka. Natomiast sakramenty i charyzmaty są widoczne. Widać, słychać, czuć, coś się dzieje. Sakramenty i charyzmaty są taką widoczną. Są ekspresyjne po prostu. Możemy je zauważyć. Oprócz tego, że one naprawdę działają, to my je widzimy. Mamy o nich pojęcie, coś się dzieje. Dobra. Teraz tak. Aby były widoczne efekty łask Ducha Świętego, musimy otworzyć się na te łaski, musimy otworzyć się na tę misję Ducha Świętego. Jest taki przytaczany powszechnie obraz, że pomiędzy niebem i ziemią istnieje jakby taka granica, płaszczyzna oddzielająca niebo od ziemi, ale w niej znajdują się wrota, drzwi czy klapa, którą można otworzyć, którą my możemy otworzyć, ale jest bardzo ważne. Tą klapę musimy my otworzyć z naszej strony, klamka jest z naszej strony. My ją otwieramy i wtedy deszcz łask spada na nas. No i właściwie oddziaływanie Ducha Świętego by się zaczęło, ale jest jeden bardzo ważny jeszcze aspekt tego oddziaływania Ducha Świętego. To nie wystarczy, że deszcz łask nas zaleje. My musimy się na to zgodzić. Innymi słowami, musimy się poddać Panu Bogu. Musimy w głębi serca powiedzieć: Panie Boże, poddaję Ci się, działaj w moim życiu. I wtedy ten deszcz łask spływa. Na tym polega właśnie oddziaływanie Ducha Świętego. Sprawdzianem, że my korzystamy rzeczywiście z łask Ducha Świętego, jest świadectwo życia, naszego życia, czyli świętość życia i taka skuteczność miłości, którą my niesiemy, którą my, że tak powiem, czynimy. Sprawdzianem, że korzystamy z łask Ducha Świętego, są widoczne dla otoczenia naszego owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego według katechizmu Kościoła katolickiego to są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty. A w piątym rozdziale listu do Galatów, zaraz przytoczę, jest. W piątym rozdziale listu do Galatów czytamy, że owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Wszyscy doskonale rozumieją znaczenie tych słów i nie wymagają absolutnie żadnego komentarza. Strasznie trudno to osiągnąć. Tego oczekuje po nas Pan Bóg, zsyłając na nas łaski, które mamy przetwarzać. Taki ma być tego efekt końcowy. Strasznie trudne. Życie w ogóle takie trudne jest. Teraz tak, jakie są te misje Ducha Świętego? Może je scharakteryzuję pokrótce. Po pierwsze, sakramenty. Sakramenty, o sakramentach mówi się, że są widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. To jest znak dostrzegalny, odczuwalny i najbardziej istotne dzieło Boga w nas, najbardziej istotne działanie Ducha Świętego. Aktywność Ducha Świętego, jeżeli chodzi o oddziaływanie na ludzi, na nas. To są sakramenty. Także w hierarchii ważności łask Ducha Świętego zajmują absolutnie pierwsze miejsce. Bóg daje nam siebie w sakramentach nie tylko przez kontakt duchowy, ale także przez w sposób materialny, przez kontakt materialny. To jest komunia ciała Chrystusa z naszym ciałem. Bóg nas dotyka w sposób właściwy dla każdego z sakramentów. Jak Pan Jezus żył na ziemi, to dotykał ludzi, którzy się do Niego zwracali. chromych, niewidomych, biednych, cierpiących, opętanych dotykał. W tej chwili Bóg nas dotyka za pośrednictwem Ducha Świętego. Ten kontakt z ciałem Chrystusa sprawia Duch Święty, ale to jest kontakt materialny. On się materializuje w taki sposób. W sakramencie Eucharystii, a chleb i wino konsekrowane przemieniają się w ciało i krew Pana Jezusa. Materialny kontakt. W sakramencie chrztu materialnym kontaktem jest woda chrzcielna, woda chrztu. W sakramencie bierzmowania i w sakramencie namaszczenia chorych to jest olej. Święty olej. A w sakramencie małżeństwa, słowa przysięgi. Bardzo jest ważne, dlaczego, że to jest wszystko takie odczuwalne. Wszystkie te materialne, to całe materialne oddziaływanie Pana Boga na nas dotyka naszych zmysłów w sposób bardzo ewidentny. Na przykład w sakramencie małżeństwa materialnym znakiem dotknięcia nas przez Pana Boga są słowa przysięgi małżeńskiej. Dotykają naszych uszu, słowo słyszymy. Nie? O oleju, o komunii świętej nie mówię. Smak, dotyk, ustami. Jeżeli chodzi o sakrament pokuty, no to znowu dotyka to naszych uszu. Materializuje się ten kontakt Pana Boga z nami w postaci słów rozgrzeszenia wypowiadanych przez kapłana. W sakramencie kapłaństwa materialnym dotknięciem przez Boga jest nałożenie rąk. Nałożenie rąk biskupa na kandydata na kapłana. Także Bóg przychodzi do nas w sposób materialny i widoczny. Jest jeszcze coś takiego jak tak zwany ósmy sakrament. Nie ma ósmego sakramentu, to tam różne tworzono teorie. Nie ma ósmego sakramentu, jest siedem, ale mówi się ósmy sakrament, tak zwany ósmy sakrament, tą nazwą obejmuje się braterską komunię. Innymi słowami, działanie Ducha Świętego, jeżeli gdzieś jest Duch Święty, w grupie ludzi, w jakiejś nawet małej grupie ludzi, to widocznym znakiem tego jest komunia braterska. To jest jakby przełożenie na praktykę przykazania miłości Boga i bliźniego. Takie wykonanie praktyczne tego przykazania. Na tym polega braterska komunia. Jeżeli ona jest w grupie jakiejkolwiek, w kościele, to znaczy, że Duch Święty jest w tej grupie obecny. Jeżeli jej nie ma, no można się zastanowić, reflektować. Nie wiem. A chrzest jest pierwszym z sakramentów, w którym wstępuje na nas Duch Święty i deponuje, składa w naszym sercu swoje łaski, łaski Boże. Chrzest jednocześnie unicestwia wszelki grzech dokonany poprzednio i sprawia, że rodzimy się na nowo w Duchu Świętym. To są takie skutki Chrztu Świętego. Według katechizmu, ja się opieram na katechizmie Kościoła cały czas. W sakramencie bierzmowania te łaski, te dary złożone w nas na Chrzcie Świętym są jakby przez Ducha Świętego rozpakowywane. Sakrament bierzmowania jest uzupełnieniem sakramentu chrztu, jest jakby takim upraktycznieniem tego, co już w nas jest, co w nas jakoś tam w trakcie naszego życia zaczyna dojrzewać. W sakramencie bierzmowania otrzymujemy moc Ducha Świętego, otrzymujemy moc wiary i w ogóle moc Ducha Świętego i przeprowadza nas on w stan dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska polega na tym, że dwie rzeczy, są dwa aspekty bardzo ważne. Po pierwsze, stajemy się świadkami, mamy stać się świadkami w słowie i w czynie, świadkami Chrystusa. I po drugie, w razie potrzeby mamy bronić wiary. Podzielę się, jak będzie trochę czasu, tym właśnie takim doświadczeniem, to niezwykle mocne mnie kiedyś dotknęło, takie doświadczenie, jak w imieniu Kościoła ksiądz, biskup zobowiązywał mnie do obrony wiary, jak jechałem na misję. Niezwykle mocne doświadczenie, po prostu czułem się jak rycerz. Dobrze, teraz jeszcze jest takie zjawisko, chrzest w Duchu Świętym, on nie jest sakramentem, czeka nas to za parę tygodni. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że pod skałą ludzkiego serca i dojrzałego, i już bierzmowanego, i tysiąc lat temu bierzmowanego, i właściwie obojętnego, i bardzo gorliwego, pod skałą ludzkiego serca, jednak mamy wszyscy chciał, nie chciał, serca kamienne, znajduje się źródło, do którego trzeba się dokopać, które trzeba otworzyć. To jest, chrzest w Duchu Świętym jest takim momentem, w którym woda zawarta, źródło łask, które bije w nas, ma szansę wypłynąć na zewnątrz dzięki działaniu Bożemu, dzięki działaniu Ducha Świętego, ale wymaga uderzenia laską w twarde serc opoki. Coś takiego jak Mojżesz na pustyni, na zboczach góry Choreb, uderzeniem laską wydobył wodę ze skały, ponieważ naród był spragniony i bardzo tam cierpiał i złorzeczył. To miejsce nazywa się Massa i Meriba, czyli taka kłótliwość. To jest analogia do tego. Chrzest w Duchu Świętym nie jest sakramentem, ale jest niezwykle ważnym wydarzeniem, bo świadomie otwieramy nasze serca na oddziaływanie Ducha Świętego. Świadomie pozwalamy się uderzyć. My to cały czas robimy w trakcie seminarium. To uderzenie laską to jest coś takiego właśnie, co my teraz przeżywamy przez cały czas. Nasze wysiłki, nasza spowiedź generalna, kto był, kto jeszcze pójdzie, to wszystko temu służy. Dość to optymistycznie wygląda. Dobra, teraz o cnotach. Zacytuję z katechizmu Kościoła katolickiego. Cnoty boskie to są dary, które Bóg w nas wlewa, by uczynić nas zdolnymi go pojąć. Cnoty to trwałe postawy, stałe dyspozycje, habitualne, czyli wrodzone przymioty ludzkiego umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i z wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek cnotliwy to jest człowiek, który czyni dobro, dobrowolnie czyni dobro. Cnoty są zalążkami czynów moralnie dobrych i uzdalniają władzę człowieka, by doszedł do zjednoczenia z miłością Bożą. To strasznie jest może skomplikowane, ale generalnie chodzi o to, że cnoty jako zalążki są złożone w naszym sercu w momencie Chrztu Świętego. Natomiast żeby cnoty stały się czymś automatycznym dla nas, żeby stały się naszym przymiotem, żeby stały się naszą cechą, wymagają ćwiczenia się w cnotach. Tak jak gra na instrumencie, żeby biegle grać na instrumencie, żeby zagrać ładnie, no to trzeba dużo ćwiczyć. To samo jest z cnotami. Cnoty zdobywamy naszym wysiłkiem. Te zalążki w nas są, to dobro takie zasiane w nas jest, ale zdobywamy je naszym wysiłkiem i co jest bardzo ważne, decydujemy się na ich rozwój aktem naszej woli. To jest nasza decyzja. Wskutek naszej decyzji zaczynamy cnoty w sobie rozwijać. Cnoty po prostu wymagają pracowitości, systematyczności. No właśnie, żeby nabrać biegłości w posługiwaniu się cnotami, to tak jak z grą na przykład na fortepianie, trzeba ćwiczyć. Kiedyś wreszcie zaczyna życie cnotliwe, pełnienie cnot zaczyna przychodzić z łatwością, z radością. No ale to wymaga cały czas ludzkiego wysiłku. Cnoty dzielimy na teologalne i kardynalne. Teologalne to jest wiara, nadzieja i miłość. I generalnie to je wyróżnia z reszty, z całej tej grupy, że odnoszą się do Boga i uzdolniają nas do życia w jedności z Trójcą Świętą. To są cnoty, które to są takie przymioty, cechy, których nabieramy, które pomagają nam zwrócić się do Boga, jakoś się do Niego odnosić, jakoś Go sobie wyobrażać, jakoś Go sobie uwewnętrzniać. No, nasze ludzkie pojmowanie, percepcja jest bardzo ograniczona, biedna i wyobrażenie sobie Boga i zbliżanie się do Niego jest w ogóle strasznie karkołomne, trudne, takie niewyobrażalne. Cnoty mają ku temu nas usposabiać. Są jeszcze cnoty kardynalne, czyli roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Definicja nie wymaga, każde z tych słów jest jasne i nie wymaga żadnej definicji, a służą w takim ogólnym rozrachunku, żeby prowadzić moralnie pozytywne, dobre życie w grupie ludzi, ułatwiają życie we wspólnocie jakiejś, wśród ludzi. Druga z misji niewidzialnych, czyli tych złożonych w naszym sercu i rozrastających się w ukryciu serca, misji Ducha Świętego, to są dary Ducha Świętego. Jest ich 7. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Umiemy z katechizmu. Według katechizmu Kościoła dary Ducha Świętego podtrzymują życie moralne, a nawet mistyczne chrześcijanina. To są trwałe dyspozycje duszy, pozwalające ulegać natchnieniom Ducha Świętego. I tak jak cnoty były czymś aktywnym, to znaczy cnoty myśmy musieli rozwijać, musieliśmy pracować, to tak, dary Ducha Świętego no, są niezwykle istotne w naszym życiu, ale nie zmuszają nas do żadnej aktywności. Dary Ducha Świętego to jest coś takiego jak receptor, jak antena, jak receptory może, jak anteny. Albo na przykład jak film, klisza filmowa w aparacie fotograficznym. Film w aparacie fotograficznym nic nie robi, po prostu tylko jest i przyjmuje światło. I czymś takim podobnym są dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego są złożone w nas i w momencie, jak Duch Święty zechce, to my mamy po prostu wyłącznie go odbierać. Wszelkie inspiracje i wszelkie budowanie naszego morale, naszej duchowości, naszego życia, naszej dobroci, miłości, którą mamy pełnić jako misję od Pana Jezusa. To wszystko są pochodne darów Ducha Świętego, ale de facto dary, to my nic nie mamy robić, mamy je odbierać. Jest taki bardzo ładny obraz w tradycji ojców Kościoła, znany jako, który wyjaśnia różnicę między, chodzi cały czas o grupę niewidocznych misji Ducha Świętego. Różnica między cnotami i darami Ducha Świętego. Możemy sobie wyobrazić morze wzburzone, po morzu płynie łódka, tą łódką jesteśmy my, każdy z nas jest łódką, łodzią. No i łódź płynie, raz jest sztorm, raz jest spokojnie, łódź jest ciężka, bo jest obciążona balastem naszych grzechów, naszych niedoskonałości. Łódź nie może stać w miejscu, bo przede wszystkim dokąd płynie? Płynie do wiecznej szczęśliwości, do zjednoczenia z Bogiem, do takiego portu ostatecznego, którym jest wejście do chwały Bożej. To, o czym mówiliśmy na początku, to jest celem życia człowieka. No więc łódka, gdyby stała sobie po prostu w miejscu, nie była niczym napędzana, to jest narażona na prądy podwodne, na to, że się o jakieś skały rozbije, na to, że no jeżeli sama nie będzie się przesuwać, to może zmienić kurs, może być zwiedziona przez jakieś tam syreny, może wybuchnąć bunt załogi, albo nawet jak jest jednoosobowa, jak jest tylko kapitan, czyli ja na tej łódce, może się zbieścić kapitan i może wywołać bunt załogi na łódce, doprowadzić łódkę do samounicestwienia. Generalnie łódka musi się przesuwać, żeby do tego portu tam dopłynąć, bo zdana na przypadkowość może zmienić kurs, zgubić kurs i się nigdy nie dopłynąć. No to żeby ona się przesuwała, na wyposażeniu łódki mamy dwa rodzaje takich urządzeń, wiosła i żagle. Wszystko ładnie zdeponowane w skrzyni na dnie łódki. Wiosła to są cnoty. No i przy użyciu wioseł łódka się przesuwa. Wymaga wysiłku wiosłowanie, ale daje pewność, że jak będziemy uczciwie, porządnie wiosłować, to będziemy się przesuwać w kierunku portu ostatecznego, wiecznej szczęśliwości, doskonałości, jakbyśmy je nazwali, rozumiemy. Natomiast dary Ducha Świętego to są żagle. Jeżeli zawieje wiatr, czyli Duch Święty, jeżeli zadmie w te żagle, a w żagle będą postawione, to bez naszego wysiłku przesuniemy się wspaniale w kierunku portu, bezwysiłkowo. Lajtowo, ale warunek, te żagle muszą być postawione, nie mogą leżeć w tej skrzyni. Trzeba je wyjąć, postawić, ustawić pod kątem i jeżeli wiatr powieje, Duch Święty powieje, łódka idzie. No i tak właściwie do tego się sprowadzają cnoty i dary Ducha Świętego, jeżeli chodzi o taką ogólną ideę. Teraz może o charyzmatach. Jezu, ile mam czasu jeszcze? No. Charyzmaty są, to strasznie duży temat, potwornie duży temat. Charyzmaty są udzielane w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi i ze względu na potrzeby świata. Definicja z katechizmu Kościoła katolickiego. Bóg charyzmatów udzielić może każdemu. Posługiwanie charyzmatem nie jest wykładnikiem świętości życia osoby posługującej. Absolutnie. To nie znaczy, że ktoś posługuje charyzmatem, to jest święty człowiek. Nie, nieprawda. Charyzmaty są dawane przez Ducha Świętego po to, żeby wypełnić konkretną posługę w Kościele. Generalnie charyzmaty są dla zbudowania Kościoła. Pod budowaniem Kościoła rozumiemy budowanie wspólnoty każdej, grupy modlitewnej, grupy parafialnej, diecezji, Kościoła w jakimś kraju, grupy pielgrzymkowej, no czegoś takiego, tak? Wspólnoty mieszkańców, wspólnoty sąsiadów. To również jest grupa jakaś, która jest Kościołem, bo większość tych ludzi, albo wszyscy, jak w Polsce, to są wierzący, są członkami Kościoła. Katalog charyzmatów znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, nie wiem, czy, no to sobie znajdziemy wszyscy. W rozdziale 12 pierwszego listu do Koryntian jest katalog charyzmatów, to są, przeczytam, to jest 12:8-10, jest. Tak? Strasznie tego dużo, musiałabym to spisać w domu, strasznie tego dużo, przeczytałam kilkanaście książek różnych. Ale proszę bardzo. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości, słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków, wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. To, co wymieniłam, te charyzmaty, to są tak zwane charyzmaty epifanijne i będziemy o nich mówić jako o oddzielnej grupie, bo to jest taka najbardziej spektakularna i typowa dla grup modlitewnych odnowy w Duchu Świętym, ale o wiele więcej jest charyzmatów zwyczajnych i wcale nie dotyczących, nie manifestujących się w odnowie w Duchu Świętym, tylko w normalnym życiu. Wszyscy się z nimi spotykamy, zaraz o tym powiem. Następna część katalogu charyzmatów, 28-31, z tego samego rozdziału 1 listu do Koryntian 12. I tak ustanowił Bóg w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? No nie. Możemy sobie dopisać, że nie. Lecz wy starajcie się o jeszcze większe dary. No, to zaraz o tym będziemy mówić, o jeszcze większych darach. Trzecia część katalogu charyzmatów znajduje się w liście do... Ojej, zgubiło się, jest. W liście do Rzymian. W 12 rozdziale listu do Rzymian 6-8. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Bądź dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą. Bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich. Bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich. Bądź dar upominania dla karcenia. To wszystko, co przeczytałam, to są wymienione różne charyzmaty. Charyzmaty dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne, czyli epifanijne, czyli właśnie te 9, o których mówiłam, zaraz do tego wrócę. Charyzmaty zwyczajne bazują na naszych normalnych, naturalnych ludzkich zdolnościach. To jest coś takiego, że jeżeli na przykład ktoś ma zamiłowanie do pomagania innym ludziom, chorym jakimś tam na przykład, niedołężnym. Jeżeli do tego dojdzie łaska Boża, no to się może stać pięknym charyzmatem posługi, służby. Jeżeli ktoś ma na przykład zdolności organizacyjne, jest dobrym organizatorem, potrafi porwać za sobą ludzi, do tego dojdzie łaska Boża, łaska Ducha Świętego. Może zostać wspaniałym przywódcą, to jest charyzmat przywódcy. Może na przykład organizować piękne akcje jakieś pomocowe w kościele, pielgrzymki, no różne rzeczy można sobie wyobrazić, prawda? Jak rozpoznać, że już jest charyzmat, czy to już jest charyzmat u kogoś, czy to jest jeszcze tylko taka naturalna zdolność, taki talent, z tym się rodzimy. Każdy z nas ma różną paletę takich talentów. No rozpoznać można po owocu tej służby. Jeżeli owocem naszego działania jest wprowadzenie ładu, harmonii, dobra, jeżeli mamy na względzie drugiego człowieka, jeżeli posługujemy z radością, z troską o innych ludzi, no to prawdopodobnie jest to charyzmat. Charyzmat może jak najbardziej przejawiać się w pracy. Nasza praca może stać się pracą charyzmatyczną, może stać się charyzmatem. Jeżeli wpuścimy Pana Boga do naszej pracy, jeżeli zaprosimy Go do naszej pracy, to Pan Bóg jest w stanie jakby zniwelować, zasłonić nasze niedoskonałości, nasze na przykład niedouczenie, na przykład w przypadku mojego zawodu. No, jest w stanie Pan Bóg coś takiego zrobić, że ja nie mogę sobie za nic czegoś przypomnieć, ale akurat jest to właśnie niepotrzebne, albo wpadnie mi coś do głowy, okazuje się, że super, że właśnie jestem lekarzem. No, Pan Bóg jest w stanie zasłonić nasze niedoróbki, jeżeli oddamy Mu część swojej pracy. No i owoc takiej pracy... Praca może być po prostu również charyzmatem. Owoc takiej pracy jest widoczny w środowisku pracy. Co jest bardzo ważne, jeżeli Pan Bóg kogoś powołuje, jeżeli Pan Bóg posługuje się kimś, czyjąś pracą jak charyzmatem, to jest to konkretna posługa, konkretne zadanie, konkretne powołanie przez Pana Boga nas na to miejsce, na ten czas, na konkretną sytuację. I trzeba to traktować jako powołanie. To jest, no bardzo radosne jest to odkrywać, oczywiście bez jakiejś fałszywej skromności, ale także bez jakiejś wielkiej pychy. Jest bardzo radosne odkrywać to w życiu. Co Pan Bóg potrafi, jak potrafi się, że tak powiem, no... jak potrafi nam pomagać w naszych normalnych aktywnościach, działalnościach. I to są charyzmaty zwyczajne. No teraz epifanijne, epifania to znaczy objawienie albo ukazanie się. Charyzmaty epifanijne to jest te 9, które przeczytaliśmy. Można je podzielić, to są właśnie te, które są dosyć typowe dla spotkań modlitewnych, odnowy charyzmatyczne i które czasem budzą kontrowersje, są trudne do zrozumienia i właściwie są przed polem mistycyzmu odnowy w Duchu Świętym, dlatego powiedziałam, że odnowa jest ruchem mistycznym. To nie ja wymyśliłam, to wymyślili mądrzy cystersi, ale no jest tak. Dobrze. Pierwsza grupa w charyzmatach epifanijnych to są charyzmaty objawienia, czyli dary poznania, czyli wiedzy. I tutaj należy słowo poznania, słowo mądrości i charyzmat rozeznawania albo rozróżniania duchów. Słowo poznania polega na tym, że człowiek dostaje wgląd w relację człowieka do Boga, jakiegoś innego człowieka do Boga i jest w stanie wyrazić to słowami. Poznanie jakiejś sytuacji w relacji człowieka do Pana Boga, Pana Boga do człowieka. Jest w stanie wyrazić to słowami. To jest charyzmat słowo poznania, czy dar poznania. Słowo mądrości to jest coś analogicznego. Człowiek dostaje wgląd, człowiek posługujący charyzmatem, dostaje wgląd w Boży plan w konkretnej sytuacji i przekazuje rady i wskazówki. I jest w stanie przekazać rady i wskazówki od Pana Boga. Dostaje wgląd w Boży plan i jakiś pomysł Pana Boga na konkretną sytuację. Jest w stanie to powiedzieć. To jest bardzo ważne, jest to, że jesteśmy w stanie to wyartykułować, no bo na tym to polega właśnie ta pomoc dla nas. Charyzmat rozeznawania duchów to polega na tym, że człowiek dostaje poznanie, posługujący tym charyzmatem, dostaje poznanie, czy jakaś konkretna inspiracja jest od Boga, od Pana Boga, czyli od Ducha Świętego, czy jest od ducha ludzkiego, czy od ducha złego. No nie wymaga komentarza. Druga grupa charyzmatów, charyzmaty natchnienia, albo dary mowy, albo dary słowa. Tak jak tam Pan Bóg działał, tak jakoś głównie przez intelekt charyzmatyka, tak tutaj działa głównie raczej przez słowo, przez artykulację. Te charyzmaty natchnienia to jest dar proroctwa, dar mówienia językami i dar tłumaczenia języków. Dar proroctwa to chyba najbardziej znany. Chodzi o podanie przekazu od Pana Boga dla wspólnoty lub dla jednego człowieka. Zaznaczam, że te charyzmaty generalnie dotyczą kogoś innego. To nie jest tak, że charyzmat uzdrawiania to mnie dotyczy, ja się będę uzdrawiać. Pan Bóg będzie mnie uzdrawiał za moim pośrednictwem. Nie ma. To dotyczy kogoś. To dotyczy jednej osoby albo całej grupy ludzi. W każdym razie charyzmaty są na eksport. Nie dotyczą osoby posługującej. Te, o których mówię. Dar proroctwa to jest to podanie przekazu od Pana Boga i ono może być w postaci albo słowa prorockiego, albo w postaci wizji jakiegoś obrazu. Albo na przykład charyzmatem proroctwa jest również dar otwierania Pisma Świętego. On się różnie materializuje, albo ktoś dostaje, po prostu otwiera Pismo Święte w takim konkretnym miejscu, bardzo adekwatnym do sytuacji, albo dostaje na przykład w głowie, bo mu się jawią jakieś cyferki, sigla, otwiera i to właśnie jest to. To są szczegóły, ale w każdym razie dar proroctwa to jest przekaz od Pana Boga dla wspólnoty albo dla jednej osoby. Dar mówienia językami i modlitwa w językach. Dar mówienia językami to właściwie to są jakby dwie takie troszeczkę różne rzeczy. To jest charyzmat, w którym najbardziej Pan Bóg bazuje na naszej woli. To znaczy, językami się mówi wtedy, jak się otworzy buzię i pozwala artykułować słowom. To jest charyzmat, on się pojawia w obecności, w Bożej obecności. On się pojawia jako inspiracja od Ducha Świętego, ale największy jest tutaj udział naszej woli, jeżeli ktoś zrobi tak. No to nie będzie modlitwy w językach. Teraz o co chodzi w modlitwie w językach? Bo jest dar mówienia językami i modlitwa w językach. To jest właściwie jeden worek, do którego się wszystko wrzuca i często się to myli. No mnie się udało taki rozdział bardzo prosty wygrzebać gdzieś. Mianowicie modlitwa w językach, czyli glosolalia. Tylko nie oglądajcie w internecie pod tym hasłem, bo dramaty tam są. Po prostu można się zupełnie za głowę złapać. Więc w internecie pod hasłem glosolalia na YouTubie proszę nie oglądać, okej? Bo ja właśnie weszłam w to i też widziałam. Służy zbudowaniu modlącego się. Modlącego się. Możemy się w atmosferze obecności Bożej, w sytuacji, kiedy stoimy przed Panem Bogiem otwarci, z radością, Duch Święty nas napełnia, możemy modlić się w językach i możemy się modlić w językach sami, w domu. To służy głównie naszemu zbudowaniu. Wiecie wszyscy o tym, bo dawno doczytaliście gdzieś, że to Duch Święty modli się w nas, bo my nie potrafimy słowami wyrazić uwielbienia dla Pana Boga. No, o to chodzi mniej więcej. Natomiast dar mówienia językami raczej sprowadza się do tego, że się wypowiada proroctwo w jakimś innym języku. I to raczej służy zbudowaniu wspólnoty. Trzeba to jakoś rozróżnić. Generalnie to jest dar języków. Jedno i drugie to jest dar języków. I to jest charyzmat, czyli pochodzi, jest darem od Ducha Świętego. Wreszcie jest dar tłumaczenia języków w tej grupie, darów mowy. Mianowicie to jest podanie ogólnego znaczenia tego, co zostało powiedziane w darze języków. Na przykład na spotkaniu grupy modlitewnej ktoś w języku przekazuje jakiś przekaz od Pana Boga. I pojawia się osoba, która no rozumie to, nie wiadomo dlaczego, ale rozumie, wie co to jest w stanie to powiedzieć. To jest właśnie dar tłumaczenia języków. Trzecia grupa z tej dziewiątki to są charyzmaty mocy, czyli dary znaku. Najbardziej spektakularne, najbardziej widoczne dla otoczenia i wprawiające w zachwyt. Jakoś takie najbardziej spektakularne, brzydko mówiąc widowiskowe. Mianowicie charyzmat uzdrawiania, dar czynienia cudów i wiara charyzmatyczna. Charyzmat uzdrawiania to polega na tym, że człowiek staje się narzędziem Pana Boga w procesie, w poprawie zdrowia jakiejś osoby, nigdy swojej, w poprawie zdrowia jakiejś osoby na jednej lub na wielu poziomach, płaszczyznach, to znaczy na płaszczyźnie fizycznej, duchowej, psychicznej. No to proste. Charyzmat czynienia cudów, dar czynienia cudów. Człowiek staje się narzędziem Pana Boga albo w natychmiastowym uzdrowieniu, takim właśnie spektakularnym, że ktoś wstaje z wózka i idzie, bo to się zdarza. Albo na przykład jest kompletnie sparaliżowany, niczym nie rusza, raptem zaczyna ruszać wszystkimi kończynami. Albo na przykład jest w jakiejś, nie wiem, no, ciężkiej śpiączce od iluś tam tygodni i raptem otwiera oczy i mówi przytomnie, rozsądnie z nami mówi. To jest cud i Pan Bóg może się posłużyć człowiekiem jakimś modlącym się jako narzędziem. Albo może się, jeżeli chodzi o ten dar czynienia cudów, to to może być jakaś inna silna manifestacja mocy Bożej. No chyba prym wiódł wśród znanych postaci ojciec Pio w takich właśnie dziwnych, niezwykle spektakularnych manifestacjach mocy Bożej. Wszyscy wiemy, czytamy, można doczytać. Ale chyba jest dobrym przykładem osoby, która była bardzo obdarowana tym charyzmatem. Wreszcie wiara charyzmatyczna to jest zapewnienie od Boga, że działamy zgodnie z Jego wolą. To jest taka pewność, wykluczająca wszelkie zwątpienie. To jest powoływanie się na moc Bożą, wykluczającą wszelkie zwątpienie. Pewność, że coś dzieje się zgodnie z wolą Bożą. To jest dosyć charakterystyczne. Ten charyzmat przejawiał się w historii w trakcie śmierci męczenników. Bardzo charakterystyczny charyzmat, wiara charyzmatyczna, ten charyzmat. Generalnie to są charyzmaty epifanijne. Gdzie jeszcze mogę mówić? Bo strasznie tego dużo jest. Mogę jeszcze? Dobra. A, sakramenty, Jezu, gdzie jestem? Tu się ściągnąłem jeszcze. Dobra. Teraz tak, takie zasadnicze rzeczy dotyczące charyzmatów. Bóg daje charyzmaty za darmo. Charyzmaty powinny być rozeznawane. No są rozeznawane przez wspólnotę, ale słowo wiążące ma kapłan, który się zna na tym po prostu. Kapłan, który może na przykład zażądać od osoby, nie posługuj tym charyzmatem, to nie jest charyzmat, nie mów, nie odzywaj się i trzeba niestety w pokorze się na to zgodzić, bo no, musi być jakiś punkt odniesienia w kościele, takim punktem odniesienia jest hierarchia, czyli kapłani księża. Charyzmaty ujawniają się w konkretnej sytuacji. Tu i teraz, Pan Bóg teraz chce, żeby coś się w jakiś sposób jego łaska, jego moc nas dotknęła. Na konkretną sytuację Pan Bóg daje charyzmat. Ale co jest bardzo istotne, charyzmatu się nie ma. To nie jest tak, że ja mam charyzmat, Magda ma charyzmat, czy Gośka. Nie, my nie mamy charyzmatów. Charyzmaty miewamy. Zdarza się, że Pan Bóg zechce w trakcie spotkania modlitewnego posłużyć się którąś z nas, czy kimkolwiek z nas wszystkich, prawda? To nie jest tak, że ja mam charyzmat. Nie. Bardzo jest istotne usposobienie do posługi charyzmatem. Żeby Pan Bóg zechciał się posłużyć osobą jakąś, jako właśnie takim przekaźnikiem Jego mocy w postaci osobą, która materializuje charyzmat, bardzo istotne jest usposobienie wewnętrzne nasze, mianowicie poddanie się Panu Bogu, ale takie autentyczne, nie tam gadane, tylko takie naprawdę, takie uczucie, że to naprawdę jest. Ja się właśnie poddaję Panu Bogu, oddaję się do dyspozycji Duchowi Świętemu. Czystość serca. A w pokorze, w uniżeniu się służy charyzmatem. Bardzo istotne jest nie odmawianie Duchowi Świętemu, bo jeżeli się mu odmawia, to może się posłużyć kimś innym. kogoś innego natchnąć swoim charyzmatem, żeby charyzmat przemówił przez kogoś innego, bo no, Duchowi Świętemu się nie odmawia. Nie powinno się odmawiać. Następna bardzo ważna rzecz, jedność i miłość wzajemna w posłudze. Jeżeli jest jakaś grupa posługująca, na przykład prowadząca spotkanie, czy modląca się wstawienniczo, czy no coś takiego. Jeżeli tego nie ma, charyzmat się nie pojawi, charyzmatu nie będzie, charyzmatu nie ma. Nie ma takiego czegoś, że w braku jedności objawiają się charyzmaty. Tego nie ma. Następna rzecz, charyzmaty pojawiają się w atmosferze głębokiej modlitwy. Prawdziwego stania przed Panem Bogiem, przed majestatem, w pokorze, w uniżeniu, w świadomości swojej małości. To wszystko jest niezwykle istotne. To nie jest taka zabawa w charyzmaty. Charyzmaty pojawiają się w sposób bardzo uroczysty. Pojawia się Boża obecność, nadejście Ducha Świętego, to się odczuwa. I w tej atmosferze przejawiają się charyzmaty, Duch Święty daje charyzmaty. To się pojawia tak naprawdę w bojaźni i w drżeniu. No, tu ma bojaźń Boża, ten dar Ducha Świętego niezwykle jest istotny. To jest naprawdę bardzo podniosłe i bardzo uroczyste. To jest kontakt z Panem Bogiem. To Pan Bóg się pojawia i przemawia do nas w jakiś tam sposób charyzmatyczny. Charyzmaty służą ludziom i służą do zbudowania Kościoła. Ludziom służą w ich lękach, rozterkach, nieprzebaczeniach, cierpieniach. W tym celu charyzmatów używa Duch Święty za pośrednictwem ludzi, za naszym pośrednictwem. No i zbudowaniu Kościoła. Teraz bardzo charakterystyczne, że posługa charyzmatem wprowadza ład, pokój, harmonię w grupie modlącej się. Na przykład śpiew w językach. No nie ma śpiewu prawdziwego w językach. Śpiew w językach to jest taka forma modlitwy w językach. To nawet dzisiaj chyba się udało, że było to słyszalne. Nie ma takiego czegoś, że jest śpiew w językach i on jest fałszywy. No nie ma, po prostu muzyka od Ducha Świętego nie jest fałszywa. Pieśni natchnione, pieśni od Ducha Świętego natchnione, przynajmniej osoba jakaś prowadzi śpiew i jest natchniona tym, żeby teraz taką pieśń zaśpiewać. Jeżeli to jest naprawdę z Ducha, to wszyscy zaśpiewają to pięknie. Jeżeli no, będzie fuszerka, to nie jest z Ducha. Duch Święty wprowadza harmonię, to jest bardzo istotne. Wprowadza ład, pokój w grupie modlącej się i jednocześnie pokój, radość osoby posługującej. To są bardzo charakterystyczne cechy. To jest obopólna radość, pokój, uczucie takie podniosłe, posługiwanie charyzmatem. Następna rzecz, bardzo istotna, to jest przyjęcie charyzmatu. Charyzmat trzeba przyjąć. Pan Bóg komuś się snuje po głowie, no Pan Bóg chyba się chce mną posłużyć, właśnie coś się zaczyna dziać, ale ja muszę przyjąć charyzmat. Nie mogę przyjąć charyzmatu, jeżeli nie trwam w jedności z Kościołem, jeżeli jest brak przebaczenia, brak uzdrowienia wewnętrznego, brak osobistego życia duchowego osoby. No to niestety, no to charyzmatem mi Pan Bóg raczej może będzie chciał, wszystko może, ale raczej z dużym prawdopodobieństwem no przyjęcie charyzmatu będzie trudne przez tą osobę, albo niemożliwe. Jeżeli ktoś lekceważy charyzmaty, jeżeli ktoś przejawia postawę samowystarczalności i zadufania w sobie, no to niestety no to posługa, zamyka sobie drzwi do posługi charyzmatycznej. Posługiwanie charyzmatem, jeszcze raz, bo tak technicznie, króciutko powiem, o co chodzi, może na przykładzie charyzmatu proroctwa, bo jest taki dosyć, no łatwo sobie wyobrazić po prostu, jakoś dobrze się o tym opowiada. Mianowicie, ja przepraszam, że będę mówić w pierwszej osobie, to nie znaczy, że jestem prorokiem, tylko po prostu będzie mi łatwiej Wam unaocznić, co się dzieje w człowieku. Będę mówić niby o sobie, ale to nie jest o mnie, bo ja niekoniecznie wcale jestem prorokiem, okej? No więc tak. Odbywa się w pokorze przed majestatem Bożym, w bojaźni i drżeniu. Mówiłam o tym, to jest bardzo ważne i istotne. W jaki sposób odczuwam, że nadchodzi, w jaki sposób człowiek odczuwa, że prawdopodobnie Pan Bóg chce się nim posłużyć, chce przez niego przejawić charyzmat. Jak to się odczuwa? Są dwa bardzo ważne czynniki. Po pierwsze, odczuwa się takie objawy fizykalne, a po drugie jest odczucie tak zwanego namaszczenia. To są dwie rzeczy idące równolegle. Objawy fizykalne. Tak mi się coś zdaje, że Pan Bóg chyba chce się mną posłużyć, bo zaczyna mi kołatać serce, zaczyna mi odczuwać drżenie wewnętrzne, gorąco w rękach, pulsowanie rąk, pulsowanie skroni, oddech jakiś nierówny, przyspieszony. Bardzo jest to istotne. To nie jest ludzka histeria. To nie jest ludzkie dobre chcenie. Po prostu tak jest. To się pojawia i to tak nadchodzi. U kompletnie zdrowych psychicznie ludzi tak się to objawia. Jest jakiś niepokój, moje ciało, coś niepokojącego się dzieje w moim ciele, ja to zauważam. To są te odczucia fizykalne, że Pan Bóg no chyba chce się mną posłużyć. Ale druga rzecz jest bardzo istotna, właśnie o niej powiem, mianowicie namaszczenie. To namaszczenie właśnie prorockie, namaszczenie, żeby posłużyć charyzmatem. Po pierwsze, w tym namaszczeniu są dwa aspekty. Po pierwsze, imperatyw, przymus wewnętrzny pod tytułem mów. Otwórz usta i mów. Czuje się człowiek, po prostu się czuje zmuszony do tego, żeby mówić, otworzyć buzię i zacząć mówić. A po drugie, przekonanie wewnętrzne, że to jest od Pana Boga. Przychodzi taki moment, że człowiek ma przekonanie, że to jest od Pana Boga. I wtedy to namaszczenie się dokonuje. Wtedy się właśnie zaczyna posługa charyzmatem. No to tak technicznie mniej więcej wygląda. Taka mądra jestem, ale ja to z książek, także dobrze. Teraz tak. Objawienie charyzmatu następuje zawsze w radości, pokoju, harmonii i daje takie odczucie ze strony grupy potwierdzeniem, że to było rzeczywiście proroctwo od Ducha Świętego. Potwierdzeniem jest potwierdzenie przychodzi właściwie z dwóch źródeł. Po pierwsze od osób innych uczestniczących w modlitwie, które no, jeżeli się pojawia Duch Święty, charyzmaty się objawiają w obecności Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty się pojawia, no to bardzo wiele osób modlących się wspólnie odczuwa, bo to jest coś bardzo uroczystego. Nadejście Ducha Świętego jest czymś niezwykle uroczystym. Boża obecność, to jest to właśnie ta bojaźń i drżenie, to jest jednocześnie niesamowita radocha. Człowiek się cieszy, że to właśnie jest. No, trudno mi trochę o tym mówić, ale no, ja to mniej więcej tak odczuwam. W związku z czym, no to tak się dzielę. W związku z czym inne osoby modlące się odczuwają podobnie, odczuwają na przykład podobne słowo, podobny przekaz. To się zdarza, że ktoś potwierdza. No ktoś, kim na przykład Pan Bóg się wielokrotnie już posługiwał w charyzmacie proroctwa, no, czuje to samo. Jakby ona się nie odezwała, to ja bym się odezwała, albo odwrotnie. To jest na tej zasadzie. No i druga rzecz, potwierdzenie ze strony osób, których to dotyczy. Jeżeli to dotyczy grupy, jeżeli to dotyczy konkretnej jednej osoby, to ta osoba może się wstydzić, może nie powiedzieć wprost, ale może po spotkaniu przypowiedzieć, słuchaj, to było do mnie. No i to wtedy jest potwierdzenie, że to rzeczywiście no, był charyzmat, był dar Ducha Świętego. Dobra, jeszcze mogę, czy już koniec? Dobra, o miłości prędziutko. Miłość jest najważniejszym z charyzmatów, a nie jest wymieniona w żadnym katalogu. Jest najważniejszym z charyzmatów w rozdziale 13 listu Koryntian czytamy, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Języki ludzi i aniołów. No, modlitwa w językach, nie? Gdybym też miał dar prorokowania i posiadał wszystką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak żebym góry przenosiła, miłości bym nie miał, byłbym niczym. No, znamy wszyscy ten tekst. Chodzi o to, że miłość jest początkiem, treścią i końcem naszego życia. Bóg stworzył nas z miłości, do zjednoczenia z Nim, z miłością. Bez takiego nośnika, rozpędu, miłości, czyli Ducha Świętego. No to nie ma życia w Duchu Świętym, nie ma posługi tymi wszystkimi darami, bo to wszystko by było takie właśnie miedź brzęcząca, cymbał brzmiący, ładnie technicznie wykonane proroctwo. Nie wyobrażam sobie, ale no powiedzmy, że coś technicznie ładnie by się zrobiło. To bez rozpędu, bez napełnienia Duchem Świętym tego nie ma. Święty Augustyn pięknie powiedział, kochaj i czyń co chcesz. Ale nie czyń co chcesz na zasadzie jazda tam bez trzymanki, tylko kochaj i wtedy czyń co chcesz, bo ten rozpęd, kochanie, miłość Boża, to jest tak niezwykle silny nośnik, że on po prostu nas nie pozwoli nam wyskoczyć z dobrych torów. No to chyba do tego się to sprowadza. Dobra, już kończę. Już mam naprawdę mało, tylko mi się zgubił. O, jest. Łaski Ducha Świętego, te wszystkie misje, o których mówię już tutaj długo, prowadzą do służby. Prowadzą do służby, generalnie do służby w Kościele. Życie w Duchu Świętym to jest życie służby. Ja o tym właściwie też trzeba głośno powiedzieć, bo się tak zdaje, tak fajnie jest, kolorowo, ręce w górę i charyzmaty, ble, ble, ble. No nie. To prowadzi do służby, a to są tylko takie cukierki, takie momenty, nie? Życia w Duchu Świętym. No więc, by służyć, musimy zgodzić się na ogołocenie. Takie noże, na ogołocenie, no. Ogołocenie siebie z własnej chwały, z własnej pychy, z egoizmu, z próżności, z ambicji. To jest niezbędne, aby służyć. Tego nas uczył Pan Jezus, umywając nogi uczniom i mówiąc o tym wielokrotnie w Ewangeliach. To chyba truizm jest w ogóle, co ja mówię, ale chyba trzeba to powiedzieć, bo to jest taka istota służby. No, służba polega między innymi na tym, że człowiek się ogołaca z własnych ambicji. Z ambicji egoistycznych. Pułapki przy posługiwaniu To jest szukanie własnej chwały, szukanie dobrej pozycji, wysokiej pozycji w jakiejś grupie. Bardzo pomaga w tym takie stwierdzenie, które jest w Piśmie Świętym, ale nie pomnę absolutnie gdzie. Mianowicie, cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chlubisz? No gdzieś to jest. To... W kim?
Chełpisz.
Chełpisz, no chełpisz, chlubisz. Darmo dostałeś, darmo dawaj, to już mówiłam, o właśnie, o charyzmatach. No, to jest pierwsza rzecz, którą miałam powiedzieć i mi wyleciało z głowy. Jeżeli ktoś posługuje charyzmatem, to jest bardzo istotna sprawa, charyzmatami posługuje się za darmo. Nakłada ręce, modli się pięknie i skutecznie, osoba z charyzmatem uzdrowienia, ojciec Tardiw, ojciec Witko, to jest działanie za darmo, nie można tym handlować, darmo dostałeś, darmo dawaj. No i podobnie jest ze służeniem, bo właściwie jest to przekazywanie miłości, którą dostaliśmy za darmo. I słuchajcie, kończę, ale mam jeszcze jedną fenomenalną rzecz, wytrzymacie jeszcze czy nie, bo to wygrzebałam przedwczoraj, to jest rewelacja. No bo mówię o życiu w Duchu Świętym, strasznie dużo rzeczy powiedziałam, ale do czego to się sprowadza, życie w Duchu Świętym? To jest świadome życie chrześcijanina, to jest świadome życie osoby ochrzczonej. No i chciałam Wam przytoczyć na zakończenie list do Diogeneta. To jest taki traktat, taki list dotyczący wspólnot chrześcijańskich. Pochodzi z II wieku. Ten Diogenet to był jakiś taki myśliciel pogański. Osoba wykształcona, uczony jakiś pogański. I nie wiadomo, kto jest jego autorem, ale wiadomo, że cały list był sformułowany w ten sposób, jakby uzasadniał, dlaczego taką atrakcyjną, taką wspaniałą religią jest chrześcijaństwo. No i chcę o tym przeczytać. Zresztą analogiczne jest, to chyba było pisane w oparciu o szósty rozdział drugiego listu do Koryntian. Kiedyś zaśpiewamy może, bo już dzisiaj to chyba nie da rady. Mogę zaśpiewać, ale już macie dość, nie? Więc tak. Chrześcijanie nie odróżniają się od innych ludzi ani jakimś specjalnym terytorium, ani językiem, ani zwyczajami. Nie zamieszkują osobnych miast, nie mają własnego języka, nie prowadzą jakiegoś osobliwego trybu życia. Ich nauka nie jest owocem refleksji czy poszukiwań filozofów goniących ustawicznie za nowościami. Nie wyznają oni, jak tylu innych, żadnego systemu filozoficznego. Mieszkają w miastach zarówno greckich, jak i barbarzyńskich. Jak komu wypadnie? I mimo, że w ubiorze, jedzeniu i we wszystkich innych sprawach idą za zwyczajami miejscowymi, prowadzą tryb życia wspaniały i, jak to wielu wyznaje, niewiarygodny. Mieszkają w swojej ojczyźnie, ale jakby byli cudzoziemcami. Wykonują wszystkie obowiązki obywatela i nie uchylają się od żadnych ciężarów, ale czynią to, jakby byli przyjezdnymi gośćmi. Każda obca ziemia jest dla nich ojczyzną. Każda ojczyzna jest dla nich obcą ziemią. Tak jak wszyscy żenią się, wychodzą za mąż i rodzą dzieci, ale nigdy nie zabijają nowego życia. Mają wspólnotę dóbr, ale nie łoża. Żyją w ciele, ale nie według ciała. Żyją na tej ziemi, ale czują się obywatelami nieba. Są posłuszni ziemskim prawom, ale ich sposób życia wynosi ich ponad wszelkie prawo. Kochają wszystkich, a wszyscy ich nienawidzą. Są nieznani, a jednak ustawicznie padają na nich wyroki. Posyła się ich na śmierć, a oni w tym znajdują życie. Są ubogimi, a wzbogacają wielu. Są pogardzani, a oni we wzgardzie znajdują chwałę. Obrzuca się ich obelgami, a oni błogosławią. Traktuje się ich z lekceważeniem, a oni odwzajemniają się okazywaniem szacunku. Gdy się im wymierza karę, cieszą się, jakby im ktoś dawał życie. Żydzi ustawicznie toczą z nimi wojnę. Poganie ich prześladują. Ale ci, którzy ich nienawidzą, nie potrafią powiedzieć, jaki jest powód tej wrogości. Słowem, chrześcijanie są dla świata tym, czym dusza jest dla ciała. Bóg ich umieścił w tym zaszczytnym miejscu i oni nie mogą stamtąd zdezerterować. Chwała Panu, dzięki.